in stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Odcinku podcastu Swing na dzień 27 maja 2011 roku. Ja nazywam się Konrad Koński, a razem ze mną w studiu
Michał Niewiara.
To w studiu tak jakby. Co ja to powiedziałem?
Spotykamy się po środku, tak?
Spotykamy się po środku gdzieś w internecie. Przypominam, że nasza strona swingmyślnikpodcast.blogspot.com. Jeśli ktoś wsadził wam ten do ręki, że tak powiem, na ulicy ten odcinek, to teraz już wiecie, gdzie macie się udać. A w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o końcu świata, Hobbicie, Batmanie, Asterixie, Tintinie, Super 8, czy też może Super 8, Transformers 3, Piratach z Karaibów i o Autach 2. I w sumie jeszcze o Szybkich i Wściekłych i Limitless.
I Transformers 3 powiedziałeś, czy nie?
Tak, powiedziałem Transformers 3.
Tak, dobra.
I żeby
dużo
nie przedłużać, dokładnie. Przez większość tych rzeczy przelecimy dosyć szybko, bo to są tylko newsy i mamy tylko troszeczkę informacji tak naprawdę.
No to przelećmy je.
Tak. Koniec świata. Miał nastąpić 21 maja, to była jedna z przepowiedni, które zapodał szalony pastor w Ameryce. I było to o tyle fajne, że w internecie powstało bardzo, bardzo dużo różnych fajnych obrazków i generalnie cały świat huczał z tej okazji.
Wiesz co?
Ciebie to ominęło.
No, umarłbym nieświadomy.
Całkowicie. Wiesz co?
A to chyba dobrze nawet.
To tak naprawdę było najbardziej znane w Ameryce, więc jeśli nie łaziłeś akurat przez weekend po jakichś amerykańskich stronach, to mogło cię to zupełnie ominąć.
Nie, za bardzo nie pamiętam się w tamtych okolicach.
Także no niestety. Mieliśmy nadzieję na jakieś zakończenie, cokolwiek. Strasznie chciałbym, żeby przyszedł koniec świata, ale żeby się okazało, że na przykład greccy bogowie byli naprawdę. I wiesz, i wszyscy oczekują Chrystusa i zbawienia i tortur dla niewiernych, a przychodzi Dionizos na przykład i chwali wszystkich za cudzołóstwo i używki.
A, albo mówią, sorry, my to Grecy dawno, dawno temu mieli rację, a wy wszyscy macie przejebane.
Macie przejebane, Zeus ma tutaj dla was parę piorunów. Totalnie. O rany. Nie mam pojęcia, jak przejdziemy do tego, do Stephena Fry'a.
czekaj, może coś z tym 2012, bo w końcu koniec świata ma być też za rok.
No, w zasadzie za rok kolejna okazja, żebyśmy wszyscy umrzeli.
A kiedy ma wyjść Hobbit?
W 2012 pierwsza część.
No widzisz, a właśnie w Hobbicie wystąpi Stephen Fry jako władca miasta na jeziorze Esgarow.
Dokładnie. Bardzo, bardzo fajna informacja, bo Stephena Fry'a tak często nie można oglądać w zasadzie w filmach kinowych. Ostatni raz pamiętam go w V for Vendetta, ale prawdopodobnie grał jeszcze w czymś, czego nie widziałem.
Na pewno podkładał głos w Alicji.
To tak, podkładał głos w Alicji. On generalnie głosowo jest dosyć popularny, bo nawet robił angielską wersję audiobooka do Harry'ego Pottera.
Wow, to chyba aż posłucham.
Mógłbyś posłuchać, chociaż ja ci powiem, że tak przyzwyczaiłem się do Jima Dale, że jednak chyba wolę słuchać Jima Dale, ale to kwestia wyłącznie przyzwyczajenia, bo Stephen Fry też fajnie czyta te postacie.
No, dobrze. Ja, no, ciekaw jestem, kto zagra tego, Barda.
No, bo to taka postać w typie Aragorna trochę, nie?
Trochę tak.
Taki przepowiedziany król, który przychodzi znikąd i...
O ja, czekaj, a może oni złączą to w jedną postać i tak to spieprzą?
O nie, czy ten Bard, bo ja Hobbita czytałem bardzo dawno temu, czy ten Bard był jakimś potomkiem królów, czy on był po prostu bohaterem, który wyswobodził miasto i został królem w ten sposób?
Wiesz co, też strasznie dawno czytałem i nie sądziłem, że zapytam w ogóle, że powiem o tej postaci, więc nie sprawdzałem nawet.
Zrobimy erraty za tydzień. Ja szczerze wam powiem, że nie pamiętam, a we Władcy Pierścieni nie było zbyt dużo nawiązań do tego. Także
w zasadzie w ogóle. Chyba w filmie na pewno, w książce też dawno się czytało.
Chyba muszę sobie odświeżyć całą Hobbita i serię Władcy Pierścieni i autentycznie to jest coś do zrobienia na podyplomie.
Wiesz co, jakoś... No nieważne, ja jakoś mam na razie dosyć w ogóle tego klimatu, po prostu.
Jako, że czytasz Sapkowskiego akurat?
Ale to jest co innego, wiesz co, to jest trochę bardziej jednak dla dorosłych, tak jakby.
No.
No bardziej dojrzałe, no ciekawsze jak dla mnie w tej chwili.
No wolisz, gdzie tną ludzi na kawałki, łamią im kręgosłupy?
No. Totalnie.
No spoko. Chciałem, to było bardzo cheesy, bo chciałem przejść do łamania kręgosłupa Batmanowi.
A, sorry, nie strzeliłem się.
Może i lepiej. Obiecaliśmy jakiś czas temu, że nie będziemy poruszać tematu Mrocznego Rycerza do
Więc
Dark Knight.
Może nie mówmy.
Nie, mieliśmy go nie poruszać, dopóki nie pojawią się faktyczne informacje, czyli fakty opublikowane przez twórców. I taki fakt się pojawił, bo rozpoczęła się kampania reklamowa Dark Knight Rising.
Tak, jak zwykle taka wirusowa troszeczkę.
Tak, właśnie, viral zdecydowanie się spodobał i dostaliśmy fotkę właśnie jednej z postaci.
A dokładniej Bane'a.
Tak, Bane'a, którego ja myślałem, ja jako, że nie mam wielkiej tradycji czytania komiksów superbohaterskich, lubię Batmana, ale lubię go raczej z animacji, to Bane, myślałem, że Bane powstał właśnie w tym tragicznym filmie z George'em Clooney'em, że stworzyła go Poison Ivy, ale najwyraźniej tak nie jest.
Nie. To znaczy, wiesz co, Bane'a ja znałem już wcześniej, właśnie z kreskówek. Potem sobie znalazłem jakiś nawet komiks, tam chyba była właśnie jego geneza i tam wyszło na to, że on gdzieś na Karaibach się urodził, w więzieniu od razu. I dostał od razu do żywocie za swojego ojca.
Co?
Tak, musiał odsiedzieć w więzieniu za wyrok jego ojca, nie?
Kreskówki są zajebiste.
No, znaczy to akurat w komiksie było. I Bane został potem poddany właśnie testom, ponieważ tam chcieli stworzyć super żołnierza. No i tak oto powstał właśnie Bane. No, przy okazji jeszcze... Siedząc w tym więzieniu słyszał o Batmanie i tak dalej, więc to troszeczkę mu tam sobie zaczął coś tam wyobrażać. W ogóle jeśli chodzi o Bane'a, to z tego co pamiętam, to on miał nawet wrażenie, tak jakby dla niego Batman był przestępcą i on właśnie dlatego Batmana chce dorwać. Nie dlatego, że on jest przestępcą i chce załatwić Batmana, tylko Batmana uważa za przestępcę.
To ciekawa sprawa. A dlaczego on wygląda jak meksykański wrestler?
A dlaczego Spider-Man nosi czerwony trykot? No, dlatego, że tak go narysowali. Zresztą w serialu on się zmienia. Znaczy najczęściej mimo wszystko jest ta opcja właśnie w tej masce i tak dalej, i tak dalej. Plus rury sterczące z jego głowy, przez które aplikowany ma ten swój jad, dzięki któremu ma super siłę i w ogóle jest ekstra.
Ty właśnie, bo ja tutaj czytam o tym, co napisałeś o Batmanie i Robinie i wychodzi, że to jakiś doktor go stworzył, a mi się wydawało, że to Poison Ivy robiła na nim eksperymenty. Czy ona go tylko znalazła?
W filmie... Jezus, ja ten film widziałem tylko raz i przyrzekłem sobie, że go nigdy więcej nie zobaczę i nie zmusisz mnie tutaj, nawet jeśli chodzi o jakąkolwiek erratę.
Wiesz co, no ja też tak miałem. Także, dobra, pomijmy ten film w takim razie. Ale
jaki film?
Właśnie. Tak czy siak, jakie jest twoje wrażenie na to zdjęcie? Bo to jest jedno zdjęcie tak naprawdę, dostaliśmy jedno zdjęcie.
Tak. Toma Hardiego jako Bane'a. Wiesz co, jak pierwsze wrażenie jak zobaczyłem, to było takie... Bo naprawdę spodziewałem się mimo wszystko tej klasycznej maski, ale w zasadzie on wygląda tutaj trochę jak Hannibal Lecter.
No, wygląda to skojarzenie.
Trochę strasznie, więc yeah. Dla mnie okej.
No wiesz, Nolan przyzwyczaił nas do tego, że będzie raczej mrocznie. Jeżeli tak. Ktoś nie widział tego zdjęcia, to postaram się wrzucić się do notek, ale generalnie przedstawia obróconego plecami do nas siedzącego kolesia, oświetlonego z góry, który obraca się, widać jego pół twarzy, bo reszta jest schowana za ramieniem i jest w takiej masce dziwnej, która jest trochę jak taki hełm.
Trochę dziwny. Tak, no i żadne rury nie sterczą, więc z tego, co można zakładać, Nolan zrezygnował z tego genezis a propos jakiegoś tego jadu i tak dalej, i tak dalej.
Może tak, może nie, zobaczymy, bo równie dobrze ten hełm może się okazać, że ma złącza, do których się podłączało te wszystkie jego rury i teraz się już uwolnił, nie wiadomo.
Ale może od przodu? Nie.
Ale Nolan mi się nie kojarzy z kimś, kto chciałby iść w takie trochę cheesy rozwiązanie, jak właśnie pompowanie ludzi toksynami.
No, nie, wiesz co, myślę, że będzie coś z tego ciekawego. Zresztą film już się kręci tak swoją drogą. No to co?
To tyle o Batmanie. Przechodzimy do Asterixa, Obelixa. Powstaje nowy film, tym razem w 3D, co może być dobrą decyzją ze względu na to, że te filmy kinowe były takie dosyć raz lepsze, raz gorsze.
Ale swoją drogą chyba też powstaje kolejny film z aktorami. I będzie kolejny nowy Asterix.
Coś takiego wyczytałem, kiedy szukałem informacji o tym filmie w 3D. Zobaczyliśmy na razie tylko kilka screenów, które zobaczyć można m.in. na stopklatce. Także tam was odsyłam. I powiem ci, że generalnie całkiem sympatycznie to wygląda i myślę, że może to być dobra decyzja, jeżeli animacja będzie dobra. Bo tak jak Disney zrozumiał to przy Zaplątanych i naprawdę zainwestował w niesamowitą animację i ten film dlatego tak dobrze się ogląda, to jest jedyna droga, bo jeżeli tego zabraknie, tak jak za chwilę będziemy mówić o Tintinie, jeśli zabraknie dobrej, swobodnej, dynamicznej animacji, to może być klapa straszna.
Prawdę powiedziawszy, I don't care.
Ekranizowany będzie komiks Osiedle Bogów, który pamiętam, który czytałem i który mam, ale nie pamiętam go bardzo dobrze, to znaczy, że bardzo mi nie przypadł do gustu. To był jeden z tych późniejszych, kiedy oni już się trochę mniej napieprzali z Rzymianami, tylko Rzymianie wymyślali jakieś dziwne zagrywki.
Aha, tak, pamiętam.
Cezar postanowił wybudować takie osiedle, do którego zwabi Galów, żeby tak jakby ich ucywilizować.
Taki kurort, no.
Dokładnie, tak. I coś tam się potem okazało, że coś było nie tak w tym osiedlu, ale dokładnej historii nie pamiętam. I może nie będę sobie odświeżał, to wtedy będę miał niespodziankę w kinie.
Ja pamiętam, że taki fajny komiks z Asterixa to był dookoła Galii.
Ty, chyba, nie wiem...
To takie Tour de France. I to było fajne. To był naprawdę fajny komiks.
Czy oni biegali z jakimś kotłem i zbierali rzeczy do niego?
Nie, oni jeździli dookoła Galii.
Tak po prostu, żeby jeździć, czy co?
Nie, tam pewnie było jakieś zadanie, już naprawdę nie pamiętam. Ale naprawdę było spoko.
Dużo było tych komiksów, które były zajebiste.
Nie, ale ten zapamiętałem tak jakoś najbardziej.
Spoko. No ja najbardziej pamiętam te pierwsze chyba, ale... No nie wiem, byłem zawsze fanem Asterixa. Trochę mniej już później, bo tych komiksów ukazywało się wiele. Ja chyba miałem 10-15 tomów. Potem już jakoś chyba zająłem się czym innym i nie kupowałem.
Jak oni nadążali z rysowaniem tego?
Nie no, zrysowali to, nie pamiętam w którym roku ukazał się pierwszy Asterix, można by to sprawdzić, ale to jest dosyć stary komiks jednak, nie?
No, owszem.
Te najnowsze w ogóle są robione tylko przez jednego z nich, przez rysownika, bo jeden no tak. Z nich, tylko nie pamiętam który, gościnny chyba nie żyje, zaraz to sprawdzę, bo był głupio walnąć gafę, nie?
A potem nagle się odezwie, że go uśmierciłeś, co? Bo akurat słuchasz...
Tak, gościnny nie żyje. Umarł 5 listopada 1977 roku w Paryżu. To bardzo szybko. Koleś miał 51 lat, wyobrażasz sobie?
Tak, potrafię sobie to wyobrazić.
Masakra. Ja ci powiem, że ja nie czytałem zbyt chyba żadnego komiksu, który ukazał się już po jego śmierci i który pisał Uderzo. Mhm. I trochę nie wiem tak naprawdę, czy one rzeczywiście są tak słabe, ale słyszałem, że są. Że to już jadą po schemacie i są nieciekawe. Swoją drogą ciekawostka, moja ciocia, która mieszka w Paryżu, pracuje w banku i ten bank obsługuje właśnie Uderzo i gadała z nim nieraz. Bardzo fajny fakt, niestety mi się nigdy nie zdarzyło.
No cóż, niestety nie pracujesz w banku.
No niestety nie pracuję w banku. Dzieci, uczcie się, może będziecie pracować w banku we Francji.
A nie, kurczę, przy jakichś grach komputerowych.
Zostajemy jeszcze chwileczkę w temacie animacji i francuskich komiksów. Przygody Tintina. To jest taki stary
komiks. Nie czytałem, więc...
Ja też nie czytałem, ale zamierzam sobie odświeżyć, bo ktoś mi to polecił, chyba właśnie nasz kolega Filip, bo mówi, że to są bardzo fajne przygodowe komiksy. A ukazuje się teraz film, który ma niesamowitą listę płac, jeśli chodzi przynajmniej o górę, że tak powiem, bo reżyserem filmu jest Spielberg, producentem Peter Jackson, a scenarzystą Edgar Wright ze Scotta Pilgrima i Hot Fuzz.
No tak.
I to są te rzeczy, które są dobre w tym filmie, a to, co jest niezbyt ciekawe, to jest jego wykonanie, bo oni postawili na taki, nie wiem, czy widziałeś zwiastun.
Tak, widziałem.
Postawili na taką hiperrealkę, ale hiperrealistyczny styl komiksowy, jeśli możesz sobie to wyobrazić.
No tak, tak, tak. Komiksowe postacie plus całe otoczenie jest w zasadzie realistyczne.
Tak, ale postacie są komiksowe tylko troszkę. Tak naprawdę one są też realistyczne i to wygląda bardzo dziwnie. No, jedyna rzecz, do której mogę to porównać, to jest chyba... Znaczy jest kilka, ale przede wszystkim chyba Straszny Dom. Pamiętasz, taki film był w kinach parę lat temu? Chyba Straszny Dom. Haunted House? Taki horror dla dzieci trochę, właśnie animowany w 3D.
Nie.
Dosyć realistyczny. Bardzo fajny film. Ale Tintin, zwłaszcza jeśli porównasz design bohaterów z tym designem z komiksów, jednak jest jakiś taki zgrzyt i z tego, co słyszałem opinie fanów, to raczej są zdegustowani tym, jak to wygląda.
A, ale wiesz, to zawsze ciężko. Albo zdecydujesz się tak naprawdę na wierne odtworzenie wyglądu komiksowego, co jest, kurczę, moim zdaniem bardzo ciekawe zawsze. Mhm. Albo idziesz w tą stronę i...
A to dlaczego nie zrobić filmu? Czy nie będzie taniej i tak naprawdę może inne lepiej?
No, taką mieli koncepcję artystyczną. No,
no dobra, niech będzie, że koncepcja i dam mu szansę.
Wiesz, ale... i tak fani pójdą, no, żeby zobaczyć, co zrobili z tym filmem. Z tym komiksem.
To ja mam po prostu nadzieję, że to będzie wyglądało lepiej niż na zwiastunie, bo pomijając już super wykonane, wiesz, wykonane oświetlenie i tak dalej, wszystkie te elementy techniczne, to tak, sama animacja wyglądała dosyć cienko i chyba to jest po prostu motion capture ściągnięty z aktorów.
Bardzo możliwe.
I to wygląda dosyć średnio, bo to, w tych scenach, w których poruszały się postacie, to miałem im trochę do zarzucenia, ale może ja za bardzo się tego czepiam i w filmie będzie wyglądało lepiej.
Z tego, co widzę, to mamy tutaj aż 3 filmy, przy których jest Spielberg.
Tak. Przeskakujemy od razu do Super 8. Przeskoczmy.
Tak, no bo...
Chcemy powiedzieć coś o tym za chwilę.
Nie, no po co? Tam nie ma nic do powiedzenia.
Poza tym, że te zwiastuny wyglądają zajebiście.
No i mam nadzieję, że będzie zajebiście.
Hej, na pewno będziemy szczytować na scenach z efektami specjalnymi.
No tak, to mam nadzieję nawet na to.
Na pewno laseczka, która zastępuje Megan Fox w tej części, będzie fajna i ładna, bo widzieliśmy ją w paru reklamach wcześniej.
I może nie, i może nie będzie aż tak drętwa jak Megan Fox.
Tak, i może będzie mniej wątków miłosnych, ale wątpię, bo...
Zresztą czekaj, z tego, co mi się wydaje, to on... Cholera, to trzeba by sprawdzić. Bo to nie jest Michaela, no nie?
Michaela Baya? Nie, no jasne, że jest.
Nie, ja mam na myśli Michaela, tą, która gra Megan Fox.
Aha, myślałem, że dostałeś zaśmienia mózgu, jeśli chodzi o wymowę angielskiego i mówisz Michael Bay.
Michael Bay, nie no, wiecie, zaraz.
Nie, chyba zmienili... Nie no, czy nie mogli zmienić laski, oni sobie wyznawali miłość.
Nie, to też jest Michaela, tak. Fuj.
Bo ktoś się nie gra.
Bardzo tak, spoko. Tak.
Nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc. Jeśli laska wciąż będzie ładna, to bardzo spoko. O, wiesz, Megan nie przyzwyczaiła nas do swojej interpretacji roli.
No na pewno.
No, także jak już mówiliśmy, pomijamy Transformers 3 i przechodzimy od razu do Super 8, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, jak Tortur był u nas na audycji.
Wiesz co, ja naprawdę nie pamiętam tej rozmowy.
Bo ciebie wtedy nie mogło być chyba na Swingu, bo był Tortur i Belle i byliśmy w radiu.
No to na pewno nie.
I Tortur zachwycał się pierwszymi teaserami. Jeszcze zanim zaczęli produkcję filmu, nakręcili osobno taki teaserek. To Abrams, bo Abrams jest głównym twórcą filmu. J.J. Abrams z Lostów i Cloverfield, jednego z moich ulubionych filmów.
Tego i Star Trek nowego.
O, Star Trek, który muszę sobie zobaczyć drugi raz, bo słabo go pamiętam i możliwe, że był jednak dobry.
Jest dobry.
No, okej, okay, no mówię. Muszę
jak chcę oglądać coś, przy czym się nie nudzę, a to zawsze było tak.
Dobra, dzisiaj go sobie kupię.
Dobrze, kup.
Dwójka.
Dobrze, że wujek wysyła ci te filmy przez sieć.
Cicho. Film wygląda super, powiedzmy sobie szczerze. Wygląda na film przygodowy w starym stylu z bohaterami, dzieciakami. Taki, no, tchnie po prostu takim klimatem starszych filmów Spielberga i to jest fajne. Porównałbym go do E.T., bo z tym mam skojarzenia, ale E.T. nie widziałem, więc nie wiem, jak bardzo trafią te skojarzenia.
Wiesz co, E.T. nie robił takiego rozpierdolu, bo inaczej tego nie można nazwać.
Tak, zdecydowanie stawiają tutaj no, widowiskowe sceny akcji i tutaj właśnie pojawia się u mnie pytanie, do kogo właściwie ten film idzie, bo są dzieciaki jako główni bohaterowie, ale z drugiej strony jest rozpierdol pociągów i ludzie wciągani w ściany i o co chodzi w ogóle nie wiadomo.
Wiesz co, nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że to może być film familijny, ale taki, no, nawet mroczny. Tutaj, nie wiem, dla mnie taka mroczna scena, nie wiem dlaczego, ale jak widzę taką całą armię, no, znaczy armię, no, cały oddział wojskowy, którzy palą tam wszystko naokoło i tak dalej, żeby zatrzeć jakieś ślady, no to mi się to z E.T. nie kojarzy, tylko to mi się kojarzy z Szeregowcem Ryanem.
Nie, no wiesz... ludzie szybciej dorastają teraz.
Tak. Że ja, też takich bajek nie miałem kiedyś.
Ja jestem bardzo nastawiony dobrze do tego, zwłaszcza dlatego, że J.J. Abrams jest twórcą, bo ja bardzo lubię tego pana. Uważam, że robi fantastyczne filmy. Pierwszy sezon Lost też uważam za bardzo udany, także super.
Nie wypowiem się, nie oglądałem.
A, widzisz. Pierwszy sezon warto sobie zobaczyć, bo jest tajemniczy i fajny. Jeszcze taka mała ciekawostka, którą wyczytałem, kiedy o filmie się dowiadywałem więcej. Nazwa Super 8 odnosi się do 8mm taśmy filmowej, bo bohaterowie, czyli te dzieciaki, kręcą jakiś film, kiedy to wszystko się zaczyna. Ale to w zasadzie tyle, ile wiadomo, przynajmniej tyle, ile znalazłem.
No a cała akcja dzieje się w latach 50., no nie?
Tak. Tak. To są fajne lata na filmy.
No i to będzie na pewno film o UFO, no to jest w końcu Steven Spielberg.
Tak, ale jako, że jest to J.J. Abrams, to żadnej sceny z tą postacią, która jest głównym potworem, czy główną istotą, nie pokazano. Nie pokazano.
I bardzo
wygląda.
Dobrze, to jest bardzo dobre. Ale właśnie od razu powiem, bo ostatnio graliśmy obydwaj w Portala. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, ale w dodatkach jest właśnie interaktywny trailer na silniku Portala.
O fuck, nie zwróciłem uwagi, nie sprawdzałem tego.
To jest, no, ile tam, minuta grania, góra dwie. Nawet nie grania, tylko przejścia sobie przez...
I co, jesteś przy tym pociągu?
Jedziesz w tym pociągu.
Wow!
No.
Ekstra. Sprawdzę to koniecznie.
Sprawdź.
No to co? No to zaczynamy główne danie, czyli rozszarpywanie na kawałki najnowszego dzieła Disneya.
Om nom 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 nom.
Czy chcesz... Czek. Będziemy mówili o piratach on Stranger Tides na nieznanych wodach. Czy chcesz, nie wiem, chcesz zacząć?
A mogę pójść po prostu po poduszkę, bo to jest tak nudny film, że mi się od razu chce spać na jego myśl, na myśl o nim.
No to nie, to czekaj, no to... Ja tylko trochę przybliżę. Piraci na Nieznanych Wodach to jest czwarta część serii, która chyba rozpoczyna nową trylogię, o ile się nie mylę. Przynajmniej takie były zamierzenia, chyba że film się nie sprzeda. Ale no, nie ukrywam, sprzeda się.
Już,
no, bo to
już się chyba sprzedał, więc...
Tak. W roli głównej Johnny Depp, co jak za chwilę będę mówił, uważam za wielką pomyłkę. W sensie nie żeby Johnny Depp grał tą postać, tylko żeby ta postać, czyli Jack Sparrow...
Była głównym bohaterem.
Była głównym bohaterem, dokładnie. I no, twórcy zdecydowanie stwierdzili, że jako że Jack Sparrow był najpopularniejszą postacią, to najwyraźniej należy dać mu własną serię filmów. No i jak wyszło, tak wyszło niestety.
No, bo ten film reżyserowany przez Roba Marshalla, który stworzył notabene fajny musical Chicago i słaby musical Nine, mają z tymi musicalami jedną wspólną cechę.
No.
Tak jak w musicalu, zauważ, byle pretekst jest idealny do tego, żeby zacząć śpiewać, tak tu w Piratach byle pretekst jest doskonały do tego, żeby zacząć nawalać się na szable.
Tak, tylko to nawalanie na szable nie ma zwykle zbyt dużego znaczenia.
Tak, i dlatego na tych scenach naprawdę siedziałem i gapiłem się po sali kinowej, a nie na film.
No, też mi się zdarzało. Zdarzało mi się przymknąć oczy momentami.
No bo po co robić taką scenę... Czekaj, czy to była już pierwsza scena? Nieważne. w zasadzie scena, w której przedstawiają nam postać graną przez tam, Penelope Cruz.
Penelope Cruz, tak.
Jest w zasadzie klonem sceny z pierwszego filmu, kiedy Will poznaje Jacka Sparrow.
Ale to nie musiało być złe, to mogło być takie nawiązanie, które byłoby fajnym mrugnięciem do widzów, nie?
Tak, tylko ta walka jest niepotrzebna.
Niepotrzebna i nudna.
Jest nudna, niepotrzebna, nic tam w zasadzie nie widać, bo jest ciemno.
Tak, słyszałem, że na wersji 3D było jeszcze ciemniej, bo no, generalnie masz okulary, prawda?
W ogóle ten
jest dosyć ciemny.
Ten film zresztą jest był konwertowany do 3D, więc wcale...
Nie był w 3D.
Nie, więc na pewno nie zyskał na tym 3D.
No, pewnie nie. A ty widziałeś właśnie wersję 3D?
Nie, właśnie dlatego aż tak nie marudzę. Ja tutaj bym klął totalnie, gdybym zobaczył go w 3D.
No, tyle pieniędzy, no niestety. Nie, przyznajmy chyba tutaj otwarcie, że nie jesteśmy fanami filmów w 3D.
Nie, precz z 3D, chyba że jest w IMAX-ie, chyba że jest to 3D nagrane w 3D, tak. A nie tak jak to.
Tak, powiem ci, że nie żałuję ani złotówki wydanej na oba seanse Avatara, na które poszedłem, ale każdy inny film w 3D poza Beowulfem to było jednak strata pieniędzy.
Tak.
No, może animacje troszeczkę się jeszcze bronią, ale generalnie...
To znaczy, powinieneś zobaczyć, jak wytresować smoka, ja się tu powtarzam chyba po raz enty.
Ja go chyba widziałem, cholera.
To może też nie widziałeś tego w IMAX-ie.
No, raczej tak. Raczej nie widziałem tego. Nie widziałem tego w IMAX-ie, to wiem na pewno.
W WAF-ie jest IMAX, prawda?
Dobra, czekaj, musimy dobić ten film. Dla mnie największą wadą tego filmu jest to, co było największą zaletą poprzednich trzech części, czyli postacie, które zostały tragicznie napisane, które są nieciekawie zagrane. Nawet Depp ledwo daje radę utrzymać tą postać na powierzchni, że tak powiem, jakiejś krytyki tego właśnie Jacka Sparrowa, bo postacie są nudne, nieciekawe, kompletnie nieinteresujące. Czarnobrody, który powinien być największym postrachem wszystkiego w tym filmie, wygląda...
Obsługuje sznurki.
Wygląda zajebiście, trzeba mu przyznać, ale...
Ale słuchaj, w porównaniu do Davy'ego Jonesa, obsługuje kurna sznurki. No. Walczy sznurkami, no come on.
I te sceny, w których on wykorzystuje te swoje supermoce, jest ich może kilka.
Wiesz co, ja jeszcze bym zrozumiał, gdyby on się zaczął bawić tymi sznurkami i wypadł jakiś żart właśnie odnośnie tego, że hej, zaraz, walczyłem kurde w wirze z kolesiem, który zamiast twarzy miał...
Ośmiornicę.
Miał ośmiornicę i...
Zamiast ręki miał wielkiego wielką krabią...
Łapę, szczypce krabia. Tak, szczękaczkę. I ogólnie kurde miałem przewalone, a tutaj co?
Zostałem pożarty przez krakena, a teraz drżę przed kolesiem, który plącze sznurki.
No więc właśnie. Ja nie mówię tutaj, że tutaj powinna być kolejna eskalacja.
Powinna
nie, broń
być.
Boże. Nie, nie musiałaby być.
Ale powinno być przynajmniej zrównanie z pierwszą częścią, a nie było.
Tak, tak. Tutaj to jest totalny jeszcze dwa kroki w tył, jeśli chodzi o cokolwiek. Zresztą zauważ, tutaj nawet nie ma scen bitew na morzu. Tu się na morzu w zasadzie nic nie dzieje, co najwyżej nie. Gadanie na pokładzie.
Dokładnie, nie, nic się nie dzieje. Jeśli się zastanowisz poważnie, to w całym filmie w zasadzie nic się nie dzieje. Jack ma kilka takich scen, w których pokazuje akrobatyczne jakieś zdolności albo super siłę i no powiedzmy sobie szczerze, troll physics tak zwane. Gdzie, pamiętasz scenę, gdzie Jack rękami nagina palmę po to, żeby wystrzelić się z niej potem?
Jezus, ja w tym momencie stwierdziłem, Boże, jaki ten film jest głupi. Ten film właśnie dorównał mi, ta scena dorównała mi do sceny z Indiana Jonesa, kiedy to...
Pojawiają się kosmici.
Nie, lepiej. Kiedy to syn Indiana Jonesa lata na lianach z małpami.
A wiesz, co mi przypomniało? Przypomniało mi tego kolesia, co gonił pędzi wiatra. Kojota. Bo on na przykład, jest taka scena w internecie teraz na GIF-ie zapodana przez kogoś na słupie ostatnio, gdzie on zakłada wrotki, po czym bierze taką wannę na kółkach za plecami i wkłada do niej wiatrak i ciągnie za sobą tą wannę i jedzie szybko, dlatego że ma ten wiatrak w wodzie. Kumasz?
Nie, i nie chcę
kumać. O rany, geniusz po prostu. Także...
W ogóle w tym filmie były tylko dwa żarty, z czego jeden źle przetłumaczony.
Nie, no było więcej, było sporo żartów. Ja nie chcę go też aż tak strasznie zjebać, bo miał dobre momenty.
Nie, ten film jest zły. W porównaniu do tych poprzednich filmów jest po prostu zły.
Jest, ale ma kilka scen, które są sympatyczne. No też nie
jest skokiem na kasę.
jest straszliwym skokiem na kasę. I o skokach na kasę jeszcze dzisiaj będzie.
Naprawdę?
Tak, za chwilę.
Mój Boże.
Zostawmy to. Czy chcemy coś jeszcze dodać do piratów?
Tak, ktoś powinien stanąć nad Tedem Elliotem i Terrym Rossio, czy jak mu go tam, z batem i wychłostać. Chociaż nie. Przede wszystkim powinien wychłostany zostać ten, kto przyjął ten scenariusz.
Dokładnie. Nie mam pojęcia, jak scenariusz, który jest tak... On jest jak kawałek liny. On, tak jak nawet scenariusz pierwszej części poprzedniej serii był tak zaplątany maksymalnie. Cały czas były zdrady, cały czas były zwroty akcji, a tutaj w zasadzie na sam początku, w pierwszej scenie ustalony jest kierunek, w którym będzie film podążał i idziemy jak po sznurku do samego końca.
Porównanie do liny tutaj nie jest za dobre, bo lina faktycznie może się poskręcać, a tu masz totalną szynę, prostą, twardą szynę, której za bardzo nie wygniesz.
Mateusz, z którym byłem w kinie, powiedział, że porównał to do dosyć sympatycznej sesji RPG, w której gracze generalnie dużo improwizują i to było trochę takie wrażenie.
Może. Nie, gdyby była improwizacja, to by było ciekawie.
No, w sumie.
A tutaj jeszcze na chwilę, mamy postać księdza, który jest wyciągnięty totalnie z dupy, nie wiadomo po co.
Po co tam ten ksiądz był? Stwierdzili, wiecie co, Jack może... nie ma chyba aż takiego ważnego wątku romantycznego. Musimy wsadzić jeszcze jedną postać, która będzie miała wątek romantyczny.
Tak, ale zobacz, ta postać nawet nadawała się do tego, żeby pojawić się w kolejnej części. I z tego co, to pewnie się pojawi, ale... ale... Kurczę, to myślałem, że to będzie taki klon Willa.
No i trochę wyglądał jak klon Willa, tylko że nie robił nic.
No właśnie.
Ja liczyłem na to, że on będzie mógł swoją mocą chrześcijańską odczyniać voodoo. Myślałem, że po to on jest na tym statku, ale aha, niestety.
Nie, ja właśnie myślałem, że to będzie właśnie tak... czekaj, w jakim to... w jakimś to filmie... O, wiem! Był taki film o Dzikim Zachodzie z Russellem Crowe'em i tą...
Return to Yuma?
Nie. I Stone. Szybcy i Martwi.
Emma Stone?
Nie. Sharon Stone. O. I on tam był tam jakimś księdzem. I w dodatku był zarąbistym rewolwerowcem.
No oczywiście, każdy ksiądz jest zajebistym rewolwerowcem.
Nie, bo on, że tak powiem, przeszedł na jasną stronę mocy, kiedy jakoś mu się przestało podobać zabijanie.
Jak fabuła z Call of Juarez.
O, totalnie. Swoją drogą wiadomo, skąd wzięli. Call of Juarez.
Może nie było. Nie wiem. Nie pracowałem przy pierwszej części.
Gdyby ten... ksiądz odkrył w sobie jakąś taką mroczną stronę, tą ciemną stronę i zaczął ją wykorzystywać i stałby się jakąś ciekawszą postacią, a tak on jest taki totalnie nudny i on jest naprawdę tylko i wyłącznie wyciskaczem łez.
Ale mówimy tutaj teraz o księdzu z piratów znowu.
Tak.
A nie, no. Powinniśmy chyba, na sam koniec tego audycji nagramy jeszcze taki mały disclaimer, że są spoilery w środku, bo trochę spoilujemy. No może niedużo, tak naprawdę, bo pomijamy fakty, ale... No ale to recenzja, no
trzeba to zjebać i tyle.
Dobra, kończymy piratów. Chyba nie chcemy więcej mówić o tym.
Tak, nie mówmy już więcej o tym. Zapomnijmy o tym.
Są mizerni.
Nie mogę się doczekać czwartej części piratów.
Tak. Naprawdę nie czułem ekscytacji w trakcie. Dobra, chciałbym bardzo szybko, jako że ty nie widziałeś chyba żadnego z dwóch filmów, o których będę mówił teraz, to szybko zrobić taką recenzyjkę obydwu.
Zrób to i mnie nie denerwuj, bo próbowałem cię wyciągnąć na Fast Five, a tak, w momencie, kiedy sobie wyszedłeś, to nawet się nie odezwałeś.
Wtedy, kiedy chciałeś wyciągnąć mnie na Fast Five, czyli Szybcy i Wściekli, to ja poszedłem na Limitless, który nie pamiętam, jak nazywa się w Polsce. To jest film z Bradleyem Cooperem, którego możesz kojarzyć z wielkiego hitu Cats Vegas, którego druga część ponoć jest równie słaba, co pierwsza była dobra. Który to gra Ediego More, który jest głównym bohaterem filmu, jest pisarzem, który nie może sobie poradzić ze sobą, ze swoim życiem, ze swoim pisaniem, z niczym generalnie.
Czyli jest standardowym pisarzem.
Tak, jest kolesiem, który stracił żonę jakiś czas wcześniej, czy też taką długoletnią dziewczynę. I brat tej dziewczyny jest dealerem narkotyków. Któregoś dnia on spotyka właśnie tego brata, który ciągle go lubi, mimo tego, że dziewczyna go zostawiła, i dostaje od niego narkotyk, który niby ma być legalny niedługo. I okazuje się, że ten narkotyk zwiększa możliwości jego umysłu. Generalnie daje mu takiego zajebistego boosta, który umożliwia mu funkcjonowanie dużo, dużo szybciej. Nie tyle szybciej fizycznie, co kojarzenie faktów szybciej, przypominanie sobie rzeczy bardzo łatwo. Także jest w stanie na przykład... Dam ci taką przykładową scenę z samego początku, kiedy on rozmawia z dziewczyną i ona mówi i widzi w jej plecaku jakąś książkę i przypomina sobie, że dawno, dawno temu, jak był jeszcze na studiach i był u dziewczyny, mając nadzieję, że się z nią prześpi, to siedział w fotelu i obok fotelu leżała ta książka właśnie i pamiętał okładkę z tamtego czasu. Dlatego, więc jego umysł jest totalnie na sterydach i on uzależnia się oczywiście od tego narkotyku i zaczyna grać na giełdzie, kojarzy fakty strasznie szybko, co jest wszystko troszeczkę naciągane, co takie science fiction trochę, nie? Narkotykowe.
No tak.
Ale film jest bardzo sympatyczny, przede wszystkim super jest zwizualizowany, kolorami bardzo dużo grają twórcy. Także widzisz od razu różnicę, kiedy on jest na tym narkotyku, a kiedy to działanie przestaje funkcjonować, że tak powiem, bo wszystko jest kolorystycznie świetnie pokazane.
A potem nagle zaczyna mieć dziury w pamięci.
Mniej więcej. Zaczynają się kłopoty, których oczywiście... Tutaj jest jedna z wad filmu, które Monika wytknęła, że gdyby był taki mądry, to zacząłby się zastanawiać wcześniej nad takimi rzeczami, jak co będzie, jeśli zaczną im się kończyć ten narkotyk, co będzie, jeśli będą skutki uboczne. Także oczywiście takie też rzeczy się pojawiają i są ciekawie rozwiązane, dosyć zaskakujące zakończenie jak dla mnie, nie będę go zdradzał, ale polecę jeszcze jedną rzecz, mianowicie Robert De Niro gra bardzo, bardzo fajną rolę, perfekcyjnie pasującą do jego wyglądu, właśnie takiego starszego inwestora, biznesmena, który jest, że tak powiem, takim ogromną figurą w świecie biznesu, Carl Van Loon się nazywa, i z którym zaczyna współpracować właśnie Bradley Cooper jako Eddie Mora. Ta postać jest bardzo, bardzo dobra, bo jest taka trochę szara, wiesz, nie do końca, przez cały film nie jesteś pewien, czy to jest postać dobra, czy zła, a tak naprawdę ona po prostu dba o swoje interesy, po prostu bardzo dobra, fajna postać, świetnie zagrana, także ja bardzo polecam ten film.
Dobra, szybciej,
sorry,
Fast Five.
Już, Fast Five, okej. Okay. Vin Diesel, Paul Walker i The Rock i jeszcze parę osób, między innymi ten Chińczyk z Tokyo Drift, który był najlepszą częścią tamtego filmu. Wybacz, już.
No.
Scenarzysta Chris Morgan, który pisał poprzednią część, co czuć bardzo mocno, kiedy oglądasz tą. Reżyser, który nie miał...
Tam był scenariusz?
Był scenariusz, tak.
Nie pamiętam.
Jest go dużo więcej niż w standardowym Fast and Furious. Generalnie bardzo, bardzo kojarzył mi się ten film z poprzednią częścią, bo jest w podobnym klimacie, jest też postawione dużo na bohaterów. Jest trochę więcej fabuły niż normalnie. I generalnie film jest całkiem niezły i dostaje dobre oceny, ale jak dla mnie było w nim za mało wyścigów. Było w nim za mało tego undergroundowego klimatu, którego oczekuję po serii.
To było ciągnięcie samochodami wielkich sejfów przez pół miasta, rozwalanie
tak,
go przy
okazji. To była bardzo fajna scena. Generalnie, wiesz do czego najlepiej porównać ten film? Do Ocean's Eleven z samochodami. Bo to jest właśnie tego typu film, gdzie oni zbierają szajkę i zamierzają zrobić włam, i wszystkie te elementy takiego filmu szajki są, czyli jest jakieś komplikacje, są jakieś zdrady, takie rzeczy, i generalnie jest spoko, ale to jednak spodziewam się trochę czego innego. Warto zobaczyć dla pojedynku Dwayna Johnsona, czyli The Rock z Vinem Dieselem, który, przyznam ci się, trochę wygląda mizernie ostatnio.
No słuchaj, on zaczynał od tańców, a The Rock zaczynał od wrestlingu.
Tak, ale Vin Diesel po prostu wygląda dużo gorzej niż na przykład w Riddicku. Ma zdecydowanie taki brzuszek, dlatego nie ściąga, w żadnym momencie filmu nie ściąga koszulki. Ma brzuszek, jest taki trochę mniejszy, a The Rock generalnie przewyższa go o pół głowy, więc wiesz.
Bo widzisz, bo ten prowadzi samochody.
No tak.
I on, jeśli wsiądzie w samochód, to jest w stanie ukraść cały Fort Knox. A no tamten, tak. Może mu przypieprzyć.
Co jest fajne, to ten klimat... Wiesz, przez cały film zdajesz sobie sprawę, że to są ludzie, którzy są legendami w swoim, że tak powiem, w swoich kręgach. I są naprawdę najlepsi w tym, co robią. I w każdym momencie filmu, w którym siedzą za kółkiem albo rozmawiają z kimś, kto wie, kim oni są, to czuć. Także to jest taki epic w pewnym sensie. Tylko, że jest trochę dużo czułości i jakichś takich rodzinnych rozkwin, co może być dla niektórych minusem, dla mnie było.
No ponieważ zobaczyłeś Fast Five i było tam dużo samochodów, więc powiesz nam teraz, jak bardzo słaby jest zwiastun Cars 2.
O tak. Widzisz, Cars, czyli auta, film Pixar, to jest taki film, który nie podoba się wszystkim.
Mi się na przykład nie podobał.
Tobie się nie podobał, a mnie urzekł tym takim magicznym klimatem samochodowej Ameryki, takich właśnie dróg przed autostradami, tych takich starszych samochodów, tego klimatu NASCAR, jakiś taki, wiesz, no, miłości do samochodów. A druga część pokazuje, że zostały wzięte postacie z tego filmu, a cała reszta, cały klimat, wszystko zostało odrzucone i to wygląda jak jedno wielkie odcinanie kuponów. Mam nadzieję, że tak jak Pixar nas przyzwyczaił, to będzie trzymało poziom, ale nie wygląda. W dodatku zwiastun, który można zobaczyć u nas w kinach, ma dosyć, jak dla mnie, słaby dubbing, słabe żarty i generalnie...
Klimatu jak zwykle.
Tak, było mi przykro. Zdecydowanie zwiastun Transformers był lepszy niż to.
No, czego się spodziewałeś? Swoją drogą, wiesz może, czy Kung Fu Panda będzie w wersji angielskiej w kinach u nas?
Nie wiem, można spróbować się tego dowiedzieć, ale wiem, że Belle, Robert Cieniński, już widział Kung Fu Panda 2, bo tweetował o tym dzisiaj i twierdził, że jest lepsza niż część pierwsza. Co nie wiem jak rozumieć, bo nie wiem, czy podobała mu się część pierwsza. Bo ja mi się bardzo podoba, uwielbiam Kung Fu Pandę.
Okej.
Okay. Nie lubisz?
Nie, ja lubię Kung Fu Pandę, tylko ja nie chcę jej oglądać w wersji polskiej.
Ja też nie. Chociaż jeśli nie będzie wyboru, to zobaczę ją w wersji polskiej.
Mhm. Ale chyba nie ma co iść na 3D, zwłaszcza, że jest wersja 2D.
No, wiesz co, chyba jednak bym się skusił, bo to jest animacja i jako, że jest to animacja, to może być wyrenderowana w ładnym 3D.
No, ładnym na pewno.
No i to jest DreamWorks, który zrobił Jak wytresować smoka.
Wiem. Cicho.
Także rozkminimy to jeszcze.
Dobrze.
Kung Fu Panda wchodzi jakoś zaraz do kina, prawda?
Już wszedł.
Fuck.
Dzisiaj.
Za dużo fajnych filmów, które chciałbym zobaczyć. O, rany. Musimy kończyć już, prawda? Zaraz.
Tak.
Mogę jeszcze coś polecić na koniec?
Polecaj i zdenerwuj mnie znowu.
Czemu?
Bo znowu będziesz polecał książkę, której nie tą, którą ci dałem do przeczytania.
No tak, ale zwróciłem ci tamtą swoją drogą? Nie. Na mojej półce, dobra. Książki Jacka Dukaja są zajebiste. Możesz okazać trochę szacunku dla moich polecanek.
Czytałeś? Nie mogę.
Czytałeś? Aha, czy czytałeś Lud?
Tak.
I podobał ci się?
Ta książka rozkręca się przez 500 stron.
Dlatego powinieneś, tak jak ja, zapytać kogoś, którą powinieneś przeczytać jako pierwszą i ta osoba poleciłaby ci Extenzę, która jest tak naprawdę nowelą, jeśli chodzi o Jacka Dukaja, bo...
Czyli ma jedyne 300 stron?
Nie, no ona ma około 100 stron, jest bardzo, bardzo krótka. I to jest fantastyczna książka, która rusza takie rzeczy jak transhumanizm, generalnie wykraczania poza granice ludzkich możliwości, jeśli chodzi o umysł. Jeśli kiedykolwiek fascynowały cię takie klimaty jak Ghost in the Shell właśnie, czyli przenoszenie umysłu w cyfrowe
ciała.
Tak, na przestrzeń cyfrową, że tak powiem, do internetu, to tutaj akurat Extenza nie do końca, ale to są ciągle te właśnie klimaty, bo ja czytam Extenzę, a potem Perfekcyjną Niedoskonałość. One oba są w tych transhumanistycznych klimatach, ale Extenza to jest bardziej fizyczno-astronomiczne, że tak powiem, zagadnienia, a Perfekcyjna Niedoskonałość to jest komputerowe sprawy. Także trochę Perfekcyjna Niedoskonałość była dla mnie bardziej zrozumiała. Ale przede wszystkim polecam jej dlatego, że czytanie tych książek wrzuca mózg na kompletnie wyższy poziom pracy i nie pamiętam, żebym myślał tak dużo jak przy czytaniu tych książek przez ostatni rok. I są inspirujące, są fajne do czytania. Tylko myślę, że no, trzeba się wziąć za którąś z tych krótszych najpierw, bo...
Rozgrzać się troszeczkę do Dukaja.
Tak, bo Dukaj pisze ciężko dosyć i dosyć niezrozumiale momentami.
No nie wiem, ja przymierzam się do tego, żeby przeczytać sobie Kryptonomikona i Żywe Srebro.
To jest Neila Stephensona.
Tak.
Bardzo chciałbym przeczytać Kryptonomikon, a Żywe Srebro mam na półce.
O,
tylko
ja,
jeszcze...
A ja mam na audiobooku.
Masz na audiobooku? Po angielsku?
Tak.
Pogadamy.
Ha.
Dobra, to by było chyba na tyle. Będziemy się z wami żegnać. Nasza strona, przypomnę, to jest swing-podcast.blogspot.com. Michała możecie znaleźć... Michale, powiedz.
Tak, na infidel-art.com.
i pod Twitterem Arriving, a mnie pod Twitterem Konrad podkreślnik Koko na stronie kokoart.net. I to by było na tyle chyba.
To nara.
Na razie. Dobrej nocy, czy też dobrego dnia, zależnie kiedy nas słuchacie. I do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Pa, pa. Witam wszystkich w 116 odcinku... kurwa.